Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się od słów, że Chrystus zstąpił z góry na równinę, zszedł na dół i dostrzegł ludzkie łzy, głód, odrzucenie. To samo dokonuje się w czasie tej Eucharystii. Chrystus w Duchu Świętym wstępuje tutaj w nasze zgromadzenie. Wstępuje w nasze łzy, naszą samotność, nasze porażki i pragnie to wszystko nazwać szczęściem, bo On jest mocen dokonać takiego cudu, by nasze cierpienie, nieraz nie usuwając go, przemienić w jakiś stan szczęścia głębszego niż tylko wesołkowatość, płytka radość czy spełnienie naszych ziemskich marzeń. Dzisiaj 14 lutego, dzień, w którym Kościół wspomina świętego Walentego. On jest patronem różnych osób, ale myślę, że najsłynniejszy zdecydowanie z tego, że opiekuje się zakochanymi. Kościół od wieków się też chce opiekować zakochanymi, bo to ważny czas, przygotowanie do małżeństwa. I dzisiaj w tej mszy świętej modlimy się też za wszystkich, których łączy uczucie, serdeczne, szczere uczucie chłopaka i dziewczyny, którzy mają właśnie plany i nie wiadomo, czy one się jeszcze ziszczą, stanięcia na kobiercu ślubnym. Modlimy się, by ta miłość, czy uczenie, szkoła miłości była czysta i uczciwa, by tam grzech nie zdemolował tego związku. Modlimy się za tych, którzy są samotni, przeżywają bardzo swoją samotność. Tak modne pojęcie singla teraz w świecie. Modlimy się o tych, za nich, żeby jeśli taka wola Boża, odkryli tego człowieka, dziewczynę, chłopaka, z którymi pójdą dalszą drogą życia. Modlimy się za wszystkich zakochanych i tych, którzy za zakochaniem tęsknią. Zakochanie jest pięknym uczuciem, ale może być bardzo niebezpieczne, dlatego o to dobre przeżycie prosimy dzisiaj Chrystusa.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę, a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście. Wybiera miejsce spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie spuszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo otrzyma zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owocu. Oto słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Oto słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zeszedł z 12 apostołami na dół i zatrzymali się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A on, podniósłszy oczy na swoich uczniów, mówił im: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne, cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Zwróciłem już, kochani, waszą uwagę na to pierwsze zdanie. Jezus zeszedł z 12 na dół. Zeszedł na dół, schodzi do poziomu ludzi biednych, szukających pomocy i zatrzymał się na równinie. Na równinie wszystkich widać. Pan Bóg nas widzi jak na równinie. My się niekiedy widzimy jak w lesie, jak w jakichś górach. Nie możemy zrozumieć tego kolegi, nie rozumiemy postępowania matki. Sami się przed kimś ukrywamy. Natomiast dla Pana Boga jesteśmy jak na równinie. On nas ma wszystkich w takim widzeniu aż do głębi naszych serc. I wydawać by się mogło, że sytuacja jest prosta do opisania. Stoi Jezus, stoi właśnie wielka rzesza ludzi, która go słucha, a jednak to nie jest taka jednorodna wielka rzesza. Proszę zwrócić uwagę, co pisze dalej ewangelista. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, Jerozolimy, z wybrzeża Tyru i Sydonu. Czyli tam są dwa rodzaje osób. Tam jest takie dwa podzbiory w tym tłumie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei. Czyli tam byli ludzie, którzy byli jego uczniami i tacy, którzy nie byli jego uczniami. To jest bardzo ciekawe, gdybyśmy teraz w świętej Annie, tak bym was zapytał, kto z państwa jest uczniem Chrystusa, a kto jest tylko tłumem, który przyszedł w niedzielę nam przy święta. Albo gdybyśmy tak zapytali Jezusa: Panie Jezu, pokaż swoich uczniów tu w tłumie i pokaż tylko tych z tłumu. Drżałbym, bo nie wiem, na którą grupę bym się załapał. Wszystko by się wydało. Ale i dalej zaraz do tego dojdziemy. Jezus spojrzał na swoich uczniów. Kochani, jak się do kogoś mówi, to się na niego patrzy. Tak jest przeważnie, taka jest normalna reakcja. Jezus spojrzał na swoich uczniów, nie na tłum, i powiedział: szczęśliwi jesteście. Błogosławieni, to znaczy makaroi, szczęśliwi. Szczęśliwi jesteście uczniowie. Ktoś może mówi: chodzę do kościoła i w kółko mi mówią, że jestem szczęśliwy, że Jezus mnie kocha. Ja nic tego nie czuję, bo nie jesteś uczniem. Chrystus mówi do uczniów: jesteście błogosławieni i szczęśliwi. Uczeń, kto to jest uczeń? Uczeń się, przepraszam za filozoficzne odkrycie, uczeń się uczy. Uczeń się uczy regularnie, systematycznie. Uczeń wie, że jest uczniem. Uczeń przechodzi sprawdziany. Nikogo nie dziwi, jak nauczycielka zapowiada, za tydzień będzie sprawdzian. Uczeń przychodzi upokorzenia. Któż z nas, proszę państwa, no chyba, że to jakiś mistrz intelektu jest, nie dostał dwój, nie skompromitował się przy tablicy, nie mógł zrozumieć jakiegoś tam zadania różniczkowego czy z rachunku prawdopodobieństwa. Przechodziliśmy upokorzenia. Siedzieliśmy i wrzeszczeliśmy: mama, ja się tego nigdy nie nauczy, a tego pana Tadeusza nigdy nie strawi. To jest los uczniów. Wszyscy żeśmy to przechodzili. Wszyscy. Jedni nawet bardzo ciężko zapewne. Jezus wie, że... uczeń wie, że jest uczniem, wie, kto jest nauczycielem. Nie denerwuje się, że czegoś nie umie zrobić, bo wie, że do tego dojdzie. Pamiętam, miałem taki zwyczaj, nie wiem, skąd mi się wziął, znaczy zwyczaj, za dużo powiedziane. Jak dostawaliśmy książkę od matematyki na następny rok, znaczy kończyłem klasę piątą, a dostawaliśmy już książkę z matematyki z szóstej, zawsze patrzyłem na ostatnie zadanie w książce od matematyki i dziwiłem się, jak go w ogóle nie wiem, o co w nim chodzi. I mówiłem: jak będę się uczył w szóstej klasie, to dojadę kiedyś do tego zadania i je rozwiążę. I przeważnie tak było, chociaż pewnie nie wszystkie ostatnie zadania. Ale zawsze patrzyłem na koniec książki, na to, że ja nic, jak to młodzież mówi, nie kumałem z tego, co tam było na końcu książki. Czy książka od fizyki, czy książka od biologii. To było takie denerwujące. Ale potem powoli, kiedy się kartka po kartce przez te podręczniki szło, zbiory zadań szło, no to właśnie i to ostatnie zadanie też kiedyś padało przed nami na kolana i żeśmy je rozwiązywali. I proszę państwa, tak reaguje uczeń. Ktoś państwu mówi: słuchaj, masz być człowiekiem odpowiedzialnym, czystym, asertywnym, silnym, a my od razu mamy odruch: nie, ja nigdy taki nie będę. No zaraz, chwila, moment, uczeń. Nie mów za szybko. Dojdziesz powolutku, tylko musisz te przedtem rozwiązać 360 zadań, które się nazywają każdy dzień powszedni. Uczeń słucha. Proszę Państwa, chodzą niektórzy na uczelnię, na uniwersytet, ale nie są uczniami. No, z całym szacunkiem, jakiś dyrektor administracyjny, który zajmuje się wymianą okien na Uniwersytecie Warszawskim, on się nie uczy. Pani sprzątaczka też chodzi na uniwersytet, ale ona nauk nie pobiera. Można przychodzić do kościoła w różnych celach, żeby sobie wysprzątać sumienie, ale uczniem Chrystusowym można nie być. To jest kolosalna różnica, czy ktoś jest uczniem Chrystusowym. Uczeń słucha. W tym tygodniu ktoś mi przysłał cytat z książki Stachury, Wiersze pozostałe, i taki bardzo ciekawy. Czytam słowa Stachury. Nieskończenie ważniejsze od tego, co kto mówi i kto co mówi i jak kto mówi, jest to, co ty w tym słyszysz. Jeżeli słuchasz, najmilszy słuchaczu, słuchać znaczy być uszami, tylko i aż uszami. To znaczy być naczyniem, oczywiście pustym, gdyż tylko do pustego da się nalać. Słuchając, nie jesteś tylko i aż uszami, lecz czymś więcej. Jesteś myśleniem, interpretowaniem, spekulowaniem, kombinowaniem, potakiwaniem, zaprzeczaniem, podstawianiem swoich wyobrażeń pod słowa mówiącego i tym podobne rzeczy. Znaczy, że piękne wazony twoich uszu są nabite po brzegi, znaczy, że nie da się do nich nalać, znaczy, że słuchasz tego, co kiedyś już słyszałeś, znaczy się, że wcale nie słuchasz. Być może ktoś z Państwa słucha mnie i od razu te słowa jakoś sobie przekręca albo dorabia coś tam do nich. Proszę Państwa, ja się zadziwiam, niekiedy mam ochotę się podać do dymisji po jakichś audycjach radiowych, kiedy dostaję pytanie, ktoś mi, ksiądz powiedział w ostatniej audycji i przeczyta tu zdanie, którego naprawdę w życiu nie powiedziałem. Ale to jest... W styczniu ogłaszałem tam w katechizmie poręcznym ze 2-3 razy, że będę odprawiał na rynku Nowego Miasta mszę w soboty, w niedzielę 18.30. Proszę Państwa, niedziela 18.30. Proszę Państwa, niedziela 18.30. Dwie babcie już przyszły w poniedziałek. Proszę siostry zakrystianki, ksiądz Paweł Kiedź mówi, że to będzie msza. No będzie, ale w niedzielę. Dwie panie z Zacisza przyjechały w sobotę. Ja się mówię, ja chyba się podam do dymisji, jakoś bełkoczę czy coś. My słyszymy to, co chcemy słyszeć często. Uczeń słucha pilnie i nie przekształca, nie przepuszcza słów nauczyciela przez filtry, tylko szuka ich absolutnie oryginalnej wersji. Jezus mówi do uczniów, szczęśliwi jesteście. Podniósł oczy na swoich uczniów i powiedział, szczęśliwi jesteście. No i tu jest zaskoczenie totalne, bo Jezus mówi, szczęśliwi jesteście, bo jesteście głodni, płaczący, ubodzy i wyłączeni z tłumu. Ludzie na świecie w 99%, myślę, że i ci, co chodzą do kościoła w ogromnej większości, są odmiennego zdania. I proszę Państwa, my też jesteśmy, czuję wielu z nas odmiennego zdania. Co to za szczęście, jak jestem głodny, płaczę, wyrzucili mnie moi przyjaciele i jestem ubogi. No. Co to za szczęście? Nawet gdyby katolików zapytać, opisz swój stan szczęśliwości. Najadłem się, siedzę sobie na fotelu, wszystko mi się idzie jak z nut. Ludzie mnie kochają, jestem w środku centrum towarzystwa. A Jezus mówi całkiem poważnie. Proszę Państwa, jest to tajemnica, ale to się realizuje na naszych oczach. To się realizuje na naszych oczach. Jesteśmy błogosławieni, kiedy jesteśmy głodni, płaczący, ubodzy, wyłączeni z tłumu. Jaki jest najbogatszy region świata? Jeden z najbogatszych. Ja nie jestem jakimś tam specjalistą ekonomii. No Europa Zachodnia. Jaki region świata wymiera śmiercią naturalną? Europa Zachodnia. Gdzie jest najwięcej samobójstw? W Senegalu? Na Haiti? Nie, w Europie Zachodniej. W najbogatszych krajach. Gdzie eutanazja się szerzy? W Szwajcarii, w najbogatszym kraju z Europy Zachodniej. Ludzie są smutni. Kiedyś to wam mówiłem, ciekawe doświadczenie, byłem na rekolekcjach w Dortmundzie do Polonii. Adwentowe rekolekcje i to już były przed świętami, te stragany z tymi dewocjonaliami, jakieś tam takie... No, ogródki piwne, jak to u Niemców, te kiełbaski. Przyglądałem się tym bogatym Niemcom. Pierwszy raz byłem w Niemczech, w Dortmundzie. Nieskazitelne jesionki, te panie w tych futrach i wszyscy smutni. I proszę Państwa, jak to się zdarza człowiekowi, poszedłem do toalety miejskiej i coś z murzynka, która pobierała opłaty przy wejściu, coś do niej zagadałem swoją nędzną angielszczyzną, ona na razu wyczuła, że jestem Niemcem, zaczęliśmy gadać. Tak radosnej osoby nie spotkałem w całym pobycie w Dortmundzie, jak tą murzynkę. Z publicznej toalety. Po 3 minutach zawiązaliśmy towarzystwo przyjaźni Gany i Polski, bo ona była z Gany, pamiętam. Ona mi mówiła łamaną angielszczyzną, ja łamaną angielszczyzną, ale była taka rozmowa. Wyszedłem z tej podziemnej toalety i znowu spotkałem smutnych Niemców, którzy chodzili ulicami i wsiadali do swoich nieskazitelnych Mercedesów i BMW. Błogosławieni ubodzy jesteście. A czyżmy, proszę Państwa, nie siadamy często przy stołach i mówimy, pamiętasz jak było w dzieciństwie? Kurczę, grało się w Zośkę na przerwie, ach, kopało się szmaciane, ale było super. To jest nieprawdopodobne, że głód jest niekiedy. Oczywiście tęskniliśmy za piłką, tęskniliśmy za tym, siadaliśmy na korytarzach, na klackach, na ławkach w parku, mówiliśmy na zachodzie, to mają podobno takie telewizory, 20 programów w Szwecji, co ty opowiadasz? I żeśmy się tymi opowiadaniami, jak to jest w bogatym świecie, sycili. Proszę Państwa, tu któregoś dnia u świętej Anny siedzieliśmy z księżmi przy kawie, ktoś przyniósł laptopa z internetem, i tak z nudów, a weź pójść na chwilę, znajdź na YouTubie jakiś Procol Harum, a znajdź, weź Beatlesów, pójść to, a weź to. I puszczaliśmy sobie największe przeboje światowe, ale tak... Ja pomyślałem, że kiedy chodziłem do szkoły, ja w ogóle nie marzyłem, że będzie taka maszynka, że będzie można dwa guziki nacisnąć i oglądać Procol Harum, Led Zeppelin, Deep Purple, wszystkich moich bogów z młodości. Po kilku minutach ktoś mówił, zamknij tego laptopa, bo jęczy. I ja pamiętam, że ja się bardziej cieszyłem, gdy mi ktoś opowiadał, jak był na koncercie Pink Floydu w Nowym Jorku, niż ja teraz ten koncert mogę sam zobaczyć na własne oczy. To jest, że marzenia o dobrobycie, proszę Państwa, często dają więcej radości, niż jak już w tym domu swoim z kafelkami i z tą boazerią usiądziesz i wsiądziesz do tego swojego super samochodu. To jest taka tajemnica. Mówiłem o tym. Czego się młodzi mężczyźni najbardziej bali w PRL-u? Pójść do wojska. Co do końca życia najbardziej wspominali? Pójście do wojska. Miałem takiego kolegę, co jak szedł do wojska, to był spanikowany, delikatny, subtelny chłopak, humanista. O Boże, do wojska idę, biorą mnie po studiach na rok. Poszedł do wojska, spotykam go po 20 latach, zaprasza mnie do domu, włącza komputer. Proszę Państwa, co jest na tapecie? Ładny widok, góry, morze, armata. Moja armata. Z tej armaty strzelałem w Gołdapi. Czy Pan Jezus nie miał racji? Błogosławieni, kiedy głodni jest. Kiedy człowiek się cieszy, że jest głodny? Jak się zaczyna przyjęcie. Proszę Państwa, nieraz tak siadamy do stołu, a ktoś ci z boku szepcze. O rany, tyle żarcia, jestem tak najedzony, wiesz, bo przed wyjściem byłem w McDonaldzie. Najadłem się tego. Szkoda, że nie jestem głodny. Szkoda, że nie jestem głodny. A to po co żeś jadł, mówimy. No to takie jedzenie. Po co żeś jadł? Podobnie jest, jeśli chodzi o nasze relacje międzyludzkie. Chcemy się najeść. Chcemy, żeby nie bolało, chcę, żeby było super, chcę, żeby było wypełnienie. Dzisiaj mamy walentynki i naprawdę te czytania dzisiejszej, które zabrzmiały w liturgii słowa, nie były dobierane, ale one mocno brzmią w ten Dzień Świętego Walentego, kiedy mówi się o zakochaniu, pisze się o zakochaniu. Posłuchajmy tych słów. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku. Ktoś mówi, ale mi w życiu nie idzie. No nie idzie mi w życiu, no. Jakoś tak się nie układa. A może to. A może to przekleństwo na ciebie spadło. Pokładasz nadzieję w człowieku. Szukasz ciągle człowieka, żeby zaspokoił twoją samotność. Może to jest to. Może chcesz się człowieka najeść do końca. Wszystko ci opowiem, wszystko ci dam i ty mi dasz wszystko. Proszę Państwa, nieraz stan zakochania daje taką pokusę, że my się zjednoczymy, że my się stopimy, że my sobie wszystko opowiemy. Przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku. Przeklęty. Bardzo mocne słowa Biblii. I próbuje to stopienie dwóch osób nastąpić przez to właśnie gadanie, o którym często mówię. No teraz komunikatory dają takie możliwości, że tu się z dziewczyną rozmawia, tu się jej wysyła maila, a kiedy się zapnie komputer i wyłączy telefon, to jeszcze SMS-ik z całusem na dobranoc. I nie wiem, co to, jak jeszcze się tam można komunikować. I to, proszę Państwa, mówię, tak rośnie to na przestrzeni dziesięcioleci. To mnożenie gestów, tego głaskania się po ręku, tego głaskania się po kolanku, w kościele się trzymania, przytulania. Małżonkowie, kiedy biorą ślub, ja już 20 lat udzielam ślubów, ponad 20 lat to widzę, coraz częściej za rączkę oni się muszą trzymać, oni się muszą połaskotać, oni sobie muszą podać dłoń, oni się muszą przytulić. Jakbyśmy chcieli przelać tego drugiego człowieka w siebie, a proszę Państwa, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Zwróćmy uwagę, że na świecie powinniśmy mieć różne relacje. Człowiek się staje w relacjach, człowiek jest istotą relacyjną i one się jakoś równoważą i uzupełniają i zabezpieczają nas przed niebezpieczeństwami. Normalnie człowiek powinien mieć relacje przede wszystkim z Bogiem, który jest pełnią miłości, pełnią mądrości, który jest jak nikt odpowiedzialny, oddany. No Bóg jest w ogóle, no jest Bogiem, jest jak Bóg. Ale poza tym powinniśmy mieć, ja mówię o normalnej sytuacji, relacje z naturalnym ojcem, z matką, z rodzeństwem, z przyjaciółmi, z księdzem. Teraz jak się chłopak spotyka z dziewczyną i ona i się zakochują w sobie, to nie powinno być tak, że wiesz, to już mam ciebie, a ja mam ciebie, to mamy siebie. Słuchaj stary, chcesz ze mną chodzić? To będziesz musiał wejść w relację z moją mamą, z moim ojcem, z moim kumplem. Nawet cię swojemu spowiednikowi przedstawię, niech cię obejrzy. Proszę Państwa, dlaczego jest takie pożeranie się nawzajem? To, co ojciec Badeni mówił na pytanie, czy wolno się całować. No wolno, ale dlaczego to jest od razu pompa tłocząca z sąca? No. Bo ktoś nie ma tych relacji. Nie ma relacji z Bogiem, nie ma relacji z matką, nie ma relacji z ojcem, nie ma relacji z rodzeństwem. I nagle jest on, blondyn, szczupły, tańczy. I po prostu następuje pożarcie osoby. I to jest, zawsze się to mści. Jest taki odruch, uciekniemy z tego świata, uciekniemy od wszystkich, na bezludną wyspę i zostaniemy sami. To jest samobójstwo. Normalny człowiek ma, powtarzam, różnorakie relacje. Proszę zwrócić uwagę, jak ja obserwuję to na ślubach. Jak jest ślub, to tu jest Pan Jezus, tu jestem ja, tu siedzą narzeczeni, zaraz za nich siedzą świadkami, czyli jakaś dobra przyjaciółka narzeczonej, dobry przyjaciel narzeczonego, tu siedzą rodzice, tam siedzi dalsza rodzina, tam siedzi dziadek z babcią i oni wszyscy w tym uczestniczą. I teraz moja ukochana, jak ty zakładasz tą obrączkę na mój palec, to ty z nimi wszystkimi chodzisz w relacje. Zobacz, jaką mam armię za sobą, widzisz? Jakbyś mnie chciał wykiwać, to mój dziadek z moją babcią i moi kumple pomszczą mnie. Zobaczysz, że mnie pomszczą. A ona mówiła, spojrzyj na moją armię. Bo to są dwie armie przyprowadzone do kościoła. Proszę mi wierzyć, dlaczego tak jest mnóstwo pomyłek? Znam sytuację, gdy ktoś się wstydzi pokazać swojego narzeczonego czy swoją narzeczoną. Bo on gdzieś intuicyjnie czuje, że tu coś jest nie tak. Jak pokaże kolegom, koleżankom, to powiedzą, kogoś ty żeś wybrał, człowieku. Co ty robisz? To lepiej wziąć szybko ślub, żeby już klamka zapadła, a potem im pokażę. Z nadzieją, a może się zmieni? A może się zmieni? Ja to, proszę Państwa, pokażę od strony młodej dziewczyny. Kobietom damy pierwszeństwo. W życiu każdej kobiety mężczyzna jest bardzo ważny. To filozofii nie odkrywam. Bardzo ważny jest mężczyzna. Kobieta jest subtelna, delikatna i z natury ufna, z natury chce wejść w relacje. I teraz jak to Pan Bóg wymyślił? Że w normalnej sytuacji, ja powtarzam, w normalnej sytuacji, kimś takim dla młodej dziewczyny, ona już nawet jak ma kilka lat, to szuka mężczyzny, żeby potwierdził jej piękno, kimś takim będzie ojciec. I proszę Państwa, normalny, czyli dobry ojciec, jest genialnym facetem do spełnienia takiej misji wobec własnej córki. Bo on jest mądry, ja mówię o normalnym ojcu. On ma 30-40 lat, córka ma 5-7, on ją wprowadza w świat. On ją kocha, normalny ojciec kocha córkę i nie pozwoli jej skrzywdzić. Zawsze mi się to podoba, jak sobie przypomnę, jak pytali tego faceta, co miał tam córkę 10-letnią, a jak pan zareaguje, jak za 10 lat przyjdzie taki jakiś młody, nieogolony do końca i powie, przepraszam, czy jest Monika? Ten ojciec mówi, nie wiem, ale już go kurczę nie lubię. Normalny ojciec jest zazdrosny o córkę, kocha córkę, jest, żeby się tej córce nic nie stało. Normalny ojciec. I dlatego to jest dobry kandydat. Normalny ojciec nie ma popędu seksualnego wobec córki. A nawet gdyby jakieś pokusy, to normalny ojciec ma żonę, z którą sypia, pieści się, całuje. Jak potem idzie do córki, to też zabezpiecza, żeby mu jakieś głupstwo nie strzeliło wobec własnego dziecka. Normalny ojciec ma żonę. Normalny ojciec wie, że nie zawładnie, że córka nie jest jego własnością. Więc normalny ojciec jest genialnym kandydatem na wprowadzenie dziewczyny w świat męski. On nawet przyjmie intymność, on ją ubierze w piżamkę, on ją pocałuje, ale to jest wszystko normalne i zdrowe. I ona mu ufa, i ona go kocha. I normalny ojciec z chwilą, kiedy dziewczyna kończy 18-20 lat, nie znika z jej życia normalny ojciec. Wręcz przeciwnie. Proszę Państwa, ja kiedyś widziałem, byłem tym zaskoczony, zszokowany. Gdzieś 20 lat temu byłem u pewnej rodziny, u pewnych ludzi i zobaczyłem 25-letnią wnuczkę, jak siedziała wtulona w dziadka i oglądali telewizor. 20-paroletnią. Dziadek swoją wnuczusię przytulił, ona się w niego wtuliła, a rodzice się kręcili, bo to obiad szykowali. Ja byłem zszokowany. Czegoś takiego nigdy nie widziałem w swojej rodzinie. A dla nich to było normalne. Wnusia kocha dziadka i się do niego przytula. I to jest czyste, to jest Boże. I teraz niechby ktoś tą wnusię próbował skrzywdzić. Niechby ktoś próbował skrzywdzić. Ona cały czas, taka córka, bierze z ojca mądrości, bierze z jego miłości, mówi mu o swoich tajemnicach. Proszę Państwa, wiem na ten temat, że nie jeden chłopak, kiedy dziewczyna mówi, chciałbym cię przedstawić mojemu ojcu, to drży, bo proszę Państwa, proszę Pani, proszę Panów, facet wyczuje bezeceństwo faceta. Jeszcze przyszłej teściowej to tam się kwiatki kupi, się poćwierka trochę. A ojciec, jak córka przyprowadzi kandydata, to go tak zeskanuje, rentgen mu zrobi i powie, oj córuś, coś on mi się nie podoba. Córuś, oj coś mi się nie podoba. Dużo pali. Tato, on w ogóle nie pali. Dużo pali. Faceci wiedzą, jak się kryć z paleniem, jak się sposoby stosuje, żeby ktoś nie wyczuł. I teraz, proszę Państwa, kiedy tego ojca, takiego mądrego, dobrego, który jest pierwszym mężczyzną dziewczyny, nie ma, to ta biedna dziewczyna, która czeka na swojego księcia z bajki, cała z ufnością i z nadzieją i z otwarciem swojej intymności, wydaje się w ręce często 18-latka, który ma duże kłopoty z czystością, który jest w ogóle nieodpowiedzialny, któremu na tej dziewczynie często zupełnie nie zależy, bo jak mu się coś nie wyjdzie, to se zmieni na inną. Gośkę zmieni na Kaśkę, Kaśkę na Karolinę, Karolinę na Ewkę se zmieni. I ona się otwiera, i ona mu wszystko mówi, i ona oddaje mu swoje ciało, i potem jest rana, 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 rana. I się tak rodzą tragedie. A ktoś powie, no jeśli ja nie miałam takiego ojca, który mnie nie wprowadził w świat mężczyzny, który mi nie dał satysfakcji, że jestem piękną księżniczką. Drodzy Państwo, cały czas powtarzam, Bóg jest ojcem, tylko tego ojcowstwa Bożego trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. Nikt się z Państwa nie dziwi. Dzisiaj, żeby być pielęgniarką, bibliotekarką, trzeba przejść 7 podstawówki, 3 gimnazjum, 3 liceum, 5 lat studiów. Żeby wypożyczyć książkę Potop klientowi w bibliotece. A my chcemy bogactwo osobowościowe dostać przez miesiąc. Ja się to często pytam, czy Państwo byście się powierzyli w ręce lekarza, który skończył miesięczny kurs medycyny? Chyba, żeby nam plaster przylepił. A my chcemy dostać bogactwo, dojrzałość w pół roku. Proszę księdza, 2 lata chodzę na oazę, 2 lata chodzę na odnowę w Duchu Świętym i jeszcze mam kłopoty. Jeszcze tylko 23. Szybko czas leci. Naprawdę tego się trzeba uczyć. I proszę Państwa, szukać tych, którzy mogą być ojcami. Znajdź mądrego księdza, albo 2, albo 3. Zaprzyjaźnij się z siostrą zakonną. Znajdź mądrą nauczycielkę i się z nią zaprzyjaźnij. Dzisiaj obserwujemy tak powszechne odcięcie się tego pokolenia młodszego od starszego. My sami, my sami, my sami, my sami. Nie potrzebujemy was do niczego. Nie potrzebujemy was do niczego. I to jest fatalny błąd, który się potem w tych relacjach chłopaków i dziewczyn mści. Proszę Państwa, ja na zakończenie przygotowałem kilka myśli, które sobie wynotowałem z wykładu pani doktor Małgorzaty Wołejko. To jest pani chyba psycholog ze Szczecina. I w tym tygodniu słuchałem tego wykładu gdzieś tam w Beczce w Krakowie wygłoszonego. Byłem zachwycony tymi treściami i one bardzo pasują na walentynki. Proszę Państwa, rozprawmy się z poglądem, że ktoś zaspokoi moją samotność do końca. Nikt na ziemi nie zaspokoi. A jeśli zaspokoi, to jest iluzja. To jest fałszywa, błędna, złowroga iluzja. Będzie głód. Każdy z nas ma w sercu taki pokój, którego żaden człowiek nie zaspokoi, tylko może tam zamieszkać Bóg. I jest to, Merton powiedział, nienaruszalna resztka naszej tajemnicy, że pochodzimy od Boga. To samotność, której nie da się usunąć. Pokój będzie ciągle pusty. Widać to w pragnieniu miłości. Tęsknota za zjednoczeniem z człowiekiem jest niezaspokojona. Chwilowo tylko się wydaje, że to zjednoczenie jest pełne. Każdy jest inny. Nie możemy drugiemu człowiekowi przelać naszej fascynacji. Znacie to uczucie? Idziemy do przyjaciela, mówimy, słuchaj, jaki super film, ale ci puszczę ten film. Puszczamy mu, on mówi, dno. No co ty mówisz, dno? No co ty, chory jesteś? To jest świetne. I czujesz, że jesteś samotny z tą swoją fascynacją. Że idziesz w super nastroju do dziewczyny, walentynki, niedziela, słuchaj, cześć Gosia, jestem, bukiet kwiatów, zostaw mnie samą. O Jezu, co ci się stało? No, rozjechaliśmy się emocjonalnie i się nie zjedziemy dzisiaj. Może jutro, może za tydzień. Ciągle te rozczarowania. Jestem tajemnicą i nie mogę się już więcej otworzyć. Proszę Państwa, znacie to uczucie? Chłopak z dziewczyną wyjaśniają sobie sprawę. 19 wyjaśniają, 20 wyjaśniają, 23 wyjaśniają, pierwsza w nocy. Wyjaśniliśmy. Jacek, dzięki ci za tą rozmowę. No teraz wszystko wiem. Jedziesz do domu, wstajesz rano. Jacek, trzeba pogadać. Nie wyjaśniliśmy sobie wszystkiego. Dlatego jest wyjaśnienie do wyjaśniania, wyjaśnienie do wyjaśnienia wyjaśniania i wyjaśnienie do tego wyjaśnienia, co miało wyjaśnić, wyjaśnienie z ostatniego wyjaśniania. Nie wyjaśnisz. Ciągle będziesz tutaj czuł coś takiego, tego mu nie powiedziałem, tego nie rozumiem, ale nie chcę mu sprawić przykrości, więc udaję, że rozumiem. Jesteśmy ciągle sami. Nawet w udanych związkach jest samotność. Proszę Państwa, proszę pamiętać, w udanym związku może być samotność, musi być samotność. Jest samotność płci. Kobieta, jak ma swoje przypadłości, dni trudne, to jest sama. No. Jej się podrą rajstopy i dla niej to jest koniec świata. Facet mówi, o co ci chodzi? Panowie, trzeba mówić jedno. Nie rozumiem cię, ale jestem z tobą. Nie rozumiem cię, ale jestem z tobą. I odwrotnie. Nie rozumiem twoich zachowań. I do końca ich nie zrozumiem. Ty mi to tłumaczysz, ale jestem z tobą. Ta samotność ciała. Ilu małżonków po ślubie jest totalnie rozczarowanych seksem? Może totalnie to nie, ale jest to rozczarowanie. Mówiłem wam, jak koledzy pytali tego chłopaka, no jak po ślubie, jak? A co, chodzi o seks? Zdecydowanie przereklamowany. Jejku, jak się ożenimy, pobierzemy to z łóżka, nie będziemy tydzień wychodzić. Kupimy sobie pełną lodówkę. A potem w jednym dniu, po jednej nocy, po drugiej nocy, No fajnie, ale żeby się problemy życiowe rozwiązały, wręcz przeciwnie, jest rozczarowanie, jest samotność ciała, także w tej związku erotyki. Jest, proszę Państwa, tutaj miałem gdzieś wynotowane, samotność płci. Właśnie pani Małgorzata opisuje, że kiedyś była u swojej teściowej i teściowa jej zdaniem w czym się dotknęła, że się do niej odezwała. I ona wróciła do domu i mówi do męża, no wiesz, twoja mama tak jakoś się do mnie odezwała. A mąż mówi, ale o co ci chodzi? Wszystko, ale jak to? Przecież ona się tak do mnie odezwała. Mąż mówi, ale o co ci chodzi? Nie ma w ogóle problemu. I czuła, że ten mąż jej nie rozumie. Zadzwoniła do koleżanki po dwóch gadaniach z mężem, godzinach gadania z mężem. Dzwoni do koleżanki i mówi, słuchaj, teściowa mi powiedziała to a to. O rany, ale cię załatwiła. Koleżanka złapała w 30 sekund to, czego mąż nie mógł złapać przez 2 godziny. Jesteśmy samotni. Bardzo często właśnie płeć, chociaż mąż jest najbliższą osobą i żona jest najbliższą osobą, pozostaniemy w tym jakimś dystansie. Głód zjednoczenia pozostał. Człowiek żyje w permanentnym adwencie. My mamy adwent. Ciągle czekamy. Proszę zwrócić w duchowości. Maryja z Józefem byli normalnym, pełnym, kochającym się małżeństwem. A jednak ona rozmawiała z aniołem sama. On rozmawiał z Bogiem we śnie sam. Klęknie chłopak z dziewczyną, modlą się i ona czuje, że on jest w tej modlitwie samotny. I ja też jestem w tej modlitwie samotna. Możemy się pomodlić wspólnie, ale w tym intymnym związku z Chrystusem pozostaniemy cały czas samotni. Poczęcie, starość, okres prenatalny, pozostajemy cały czas samotni. Jesteśmy w tej odrębności. Chociaż samotność się traktuje jako karę, jedną z kar w kodeksu jest więzienie i skazanie na samotność, to związki traktuje się jako mające służyć ostatecznemu rozwiązaniu problemu samotności. To jest błąd. Powtarzam, drogie dziewczęta, drodzy panowie, nie czekaj na ostateczne rozwiązanie problemu samotności. Jak znajdziesz super chłopaka, super dziewczynę, zostaniesz samotny w jakimś wymiarze. I ten wymiar jest potrzebny. Ten wymiar jest potrzebny. Kto tak podchodzi do sprawy, że ty, moja dziewczyno, ty, mój chłopaku, rozwiążesz problem mojej samotności, zniszczy ten związek. Zniszczy ten związek. I wiele związków się zniszczyło. Trzeba z pokorą i humorem zgodzić się na odrębność. Trzeba odejść od przekonania, że samotność jest zła. Samotność może być naszym wielkim skarbem. Trzeba odróżnić, kochani, samotność od osamotnienia. Każdy człowiek jest samotny. Tak zostaliśmy skonstruowani. Osamotnienie, co to jest? Uciekanie od świata wewnętrznego i chęć życia tylko w świecie rzeczy i osób. Samotność jest darem dla spotkania z Bogiem. Najmniej samotni jesteśmy, gdy jesteśmy sami. Najmniej samotni jesteśmy. Kiedy się pogodzisz na tą samotność, kiedy w tej samotności będziesz się spotykał z Bogiem, wtedy się dopełnisz. Natomiast kiedy będziesz ciągle szedł w ludzi, w sprawy, w zewnętrzne jakieś akcje, osamotnienie będzie bardzo bolało. Jeśli się to nie stanie, jeśli chcemy przy pomocy drugiego człowieka załatwić swój problem osamotnienia, zaczynamy drugiego człowieka traktować instrumentalnie, do zalepiania swojej samotności. I wtedy się drugiego nie słyszy, słyszy się tylko swoje osamotnienie. Proszę Państwa, jest to mit o szczerości poznania się do końca. To jest mit. Nie ma poznania się do końca. Pokusa stopienia. Jest taka wielka pokusa, żeby się z drugim stopić. Natomiast my powinniśmy pozwolić sobie być samemu i pozwolić drugiemu być samemu. Bóg daje gwarancję, że nie jesteś sam. Bóg ci tylko może dać gwarancję, ale musisz stać się Jego uczniem. I dlatego, kochani, to, co mówi pani psycholog, współbrzmi z dzisiejszą Ewangelią. Jesteś błogosławiony, kiedy jesteś głodny. Lepiej wstać od stołu niedojedzonym. Lepiej wstać od rozmowy, że do końca cię nie rozumiem, ale ci ufam. Bóg, wierzę, że wierzysz w Boga, ja wierzę w tego samego Boga. Że Bóg się w nas dogada sam ze sobą, niż próbować się najeść do końca. Bo jak się najemy do końca, to bardzo często, proszę Państwa, jest potem odruch wymiotny. I po wielkich miłościach, gdzie było dotykanie, cmokanie, całowanie, wyjawianie tajemnic, jest wielka nienawiść i wielki ból i wielka rana. Odruch wymiotny, że mądek już tego nie może przyjąć, jak go napychamy. Błogosławieni głodni, błogosławieni samotni, błogosławieni niespełnieni. Błogosławieni ci, którzy na początku uczty są głodni. Oni mają apetyt, uczta im smakuje. Bóg zaprasza nas na ucztę miłości, na ucztę nieba, na ucztę wieczności. I tutaj w tym poście takim naszym pewnym, w tej samotności musimy pozostać i pozostaniemy. Proszę mi wierzyć, to co mówię to nie jest rozwiewanie nadziei złudnych. Ktoś powie, ale mnie ksiądz namieszał, walentynki, jak ksiądz osał, chwali samotność. Ale taka jest prawda i to jest radosna wiadomość. Zgódź się na swoją samotność, w którą będziesz chciał wypełnić tylko Bogiem jako Jego uczeń i uczennica, a zobaczysz, jaki ten związek, który może trwasz i wchodzisz, potrafi być piękny i będzie piękny. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Przedstawmy dobremu Bogu, który jest dopełnieniem wszelkiej miłości, źródłem miłości, pełnią miłości, który przez Ducha Świętego pragnie rozlać pełną miłość w naszych sercach. Przedstawmy Mu nasze modlitwy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby mieli pełne prawo do tego, by nazywać się uczniami Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy być może właśnie chodzą do Kościoła, są blisko Kościoła instytucjonalnego, ale swoich serc nie przemieniają, czekają na jakiś nagły cud, nagłą przemianę, nagłe pocieszenie, by zrozumieli, że to z Bogiem trzeba wyruszyć na długą wędrówkę, by byli cierpliwi i pokorni. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich zakochanych. Niech dziękują Bogu za ten dar uczucia wzajemnej fascynacji, ale niech ten dar zakochania i te emocje nie przesłonią im rozsądku, patrzenia pełnego wiary na ten związek i niech nie staną się pokusą, by drugi człowiek wypełnił mnie do końca. Ciebie prosimy. Za ludzi samotnych, by Bóg pozwolił im zrozumieć, dlaczego są samotni, czy jest jakoś to Jego wola, czy to jest ich wybór ukryty, którego nie widzą, czy ich, jakbyśmy to powiedzieli, wina. Niech nie zmarnują życia, bo nie ma takiej sytuacji na świecie, żeby ktoś, jeśli chce, zmarnował życie. Każdy człowiek w każdej sytuacji może służyć Bogu i by każde to powołanie odkrył. Ciebie prosimy. Pomódlmy się paradoksalnie za chłopców i dziewczęta powołanych do kapłaństwa i do życia zakonnego, zwłaszcza o życie zakonne. Tych powołań w Polsce coraz bardziej brakuje, a siostry zakonne robią tyle dobra dla Chrystusa. Niech każdy odkryje swoje powołanie, niech go nie zwiedzie jakaś pokusa właśnie ludzkiego rozwiązywania spraw swojego życia. Ciebie prosimy. i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy doświadczali tego, by nagrodą za nasze poświęcenie i pracę było doświadczenie tego, że Bóg jest naszym Ojcem, który nas kocha, który nas prowadzi, który nas nigdy nie opuszcza. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, bądź światłem we wszystkich naszych międzyludzkich relacjach. Buduj je, aby okazały się dla nas pożyteczne i dla naszego zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Jak ksiądz Piotr dzisiaj mówił, jest wspomnienie świętego Walentego, Walentynki. Co prawda ta tradycja przyszła do nas z nieco innej kultury, ale stała się już tak powszechna, także w Polsce, obdarowywanie siebie nawzajem walentynkami. Ksiądz Piotr także dzisiaj mówił o pewnym głodzie miłości, który każdy z nas ma. Myślę, że ten głód w sposób najlepszy może zaspokoić Jezus Chrystus i każda Eucharystia w głód miłości, ale także chcemy i my wpisywać się jako duszpasterstwo akademickie w jakiś sposób w zaspokajanie tego głodu miłości, dając wam siebie i swoją posługę tutaj. Chcemy także dzisiaj was w dowód miłości obdarowywać walentynkami. Taką walentynką będzie ciasteczko w formie serca. Myślę, że jeżeli każdy weźmie tylko po jednym, to dla wszystkich powinno wystarczyć, a zatem przed wejściem do kościoła zostaniecie tymi ciasteczkami poczęstowani.
Ukochany bierze ciasteczko dla ukochanej, ukochana dla ukochanego, single biorą, żeby się pocieszyć, dyskretnie myśląc o radości bycia samym, my z księżmi już wzięliśmy sobie w zakrystii.